Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Wobec tego arcykapłani i faryzeusze zwołali najwyższą radę i rzekli: cóż my robimy wobec tego, że ten człowiek czyni wiele znaków? Jeżeli go tak pozostawimy, to wszyscy uwierzą w Niego i przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. Wówczas jeden z nich, Kajfasz, który w owym roku był najwyższym kapłanem, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie tego pod uwagę, że lepiej jest dla was, gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Tego jednak nie powiedział sam od siebie, ale jako najwyższy kapłan w owym roku wypowiedział proroctwo, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale także by rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno. Tego więc dnia postanowili go zabić. Odtąd Jezus już nie występował wśród Żydów publicznie, tylko odszedł stamtąd do krainy w pobliżu pustyni, do miasteczka zwanego Efraim, i tam przebywał ze swymi uczniami. A była blisko Pascha Żydowska. Wielu przed Paschą udawało się z tej okolicy do Jerozolimy, aby się oczyścić. Oni więc szukali Jezusa i gdy stanęli w świątyni, mówili jeden do drugiego: cóż wam się zdaje? Czyżby nie miał przyjść na święto? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali polecenie, by każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby go można było pojmać. Oto słowo Pańskie. Kochani bracia i siostry, dzisiaj, w tym kolejnym dniu naszych świętych misji, stajemy razem z Maryją pod krzyżem Jezusa. Przed chwilą poświęciliśmy figurę Matki Bożej tu przed Kościołem. W tym tygodniu, dni temu wstawiliśmy nowy krzyż też przed Kościołem. I dzisiaj stajemy razem z nią pod krzyżem. Razem z błogosławionym Janem Pawłem, z błogosławionym księdzem Jerzym, z naszymi patronami, z naszymi bliskimi, którzy już odeszli, stajemy z Tobą, Mario, pod krzyżem. Jakbyśmy chcieli raz jeszcze usłyszeć słowa Jezusa: oto Matka Twoja, oto Syn Twój. Dzisiaj, kiedy będziemy po Komunii Świętej konsekrować nasze serca Maryi, będziemy wypowiadać te słowa konsekracji Jezusowi przez Maryję. Tak, Jezusowi przez Maryję. Słowa konsekracji świętego Ludwika de Montfort. Bo przecież ona to żywy tabernakulum. Zaczęliśmy nasze święte misje tydzień temu w dzień zwiastowania Najświętszej Marii Panny. To słowo tak: oto ja, służebnica Pańska. Idzie i niesie Jezusa pod sercem. Po słowie tak: Jezus zamieszkał pod jej sercem. Po słowie tak: Jezus zamieszka w twoim sercu. On zawsze zamieszka, jeśli powiesz Chrystusowi: tak, chcę otworzyć moje wnętrze, moje serce dla ciebie. Nie pyta się o twoje życie przeszłe, ale pyta się codziennie i będzie się pytał do skończenia świata: Chrystus, czy Ty mu odpowiesz tak, tak jak Maryja, tak jak ona, ale w całej swojej pokorze, w całym swoim uniżeniu. Człowiek bowiem, który umiłował Matkę Najświętszą, ma w sobie wiele pokory, nie tej fałszywej, nie tej. Czasem ludzie mają taką fałszywą pokorę. Obnoszą się, mówiąc, jaki to pokorny, nie mówcie o mnie. Mówią, że stoją w cieniu kogoś, a jednak w tym cieniu jest tyle pychy i tyle egoizmu, ale takiej pokory, która wynika z miłości do Jezusa. Mając świadomość wartości samego siebie, kim jesteś, że jesteś kimś bardzo ważnym dla Boga, dla Chrystusa, jesteś kimś bardzo ważnym. Każdy i każda z was dla Chrystusa są bardzo ważni. Dlatego Jemu tak bardzo zależało na tym, abyśmy się nie tak ubili, abyśmy spod krzyża otrzymali pomoc, bo sobie nie poradzicie z krzyżem, jeśli ja jej do was nie poślę. Kochani bracia i siostry, tak bardzo patrzymy przez te dni na błogosławionego Jana Pawła II. Tu z chóru widoczny jest ten baner Jan Paweł II, a nad nim biały gołąb, symbol Świętego Ducha. I te słowa, totus tuus, cały jestem Twój. Wizerunek ten był na placu Świętego Piotra w dniu jego beatyfikacji. Cały jestem Twój. To przez to przecież Jan Paweł II zostaje święty, bo jej oddał wszystko, bo jej oddał całe swoje serce i całą swoją miłość. Nie od lat pontyfikatu, ale od początków swego kapłaństwa, od początku swojego życia jako młodzieniec, student, już jako robotnik, który często bierze do ręki i czyta ten traktat świętego Ludwika o prawdziwym nabożeństwie do Matki Bożej. No my przecież musimy się uczyć tego prawdziwego nabożeństwa do Maryi. Tak Jan Paweł II uczył nas. I uczył nas to całym swoim życiem. Nie zapomnę tego obrazu, jak w Castel Gandolfo podczas jednej z audiencji tam w tej rezydencji letniej szukają Ojca Świętego, a on klęczy na klatce schodowej, takiej zwykłej schody, a tam na skręcie tych schodów na półpiętrze stał stolik, a na stoliku mała figurka Matki Bożej, jeszcze mniejsza niż ta, która tu na ołtarzu. A on kręczy i ma złożone dłonie. Biała postać. Dobry ojciec. Święty ojciec. Kręczy przy tym stoliczku. Ze złożonymi rękoma. Błogosławiony jesteś, Janie Pawle, za to, że ukazałeś nam, jak mamy klęczeć przed Maryją. A ileż razy jako papież, który tak bardzo ją umiłował, gdziekolwiek był, stawał przed jej statuą, od razu obejmował i pozostawiał swój pocałunek miłości. Tak, tak bardzo umiłował ją. Kochani bracia i siostry, my musimy nauczyć się tej miłości. On z nią nieustannie rozmawiał w ostatnich i całe życie. Z jego rąk, w jego rękach był różaniec. Te paciorki różańca, które już kiedy był papieżem, często było tak, że ci, którzy byli bardzo blisko, podczas nawet tych celebracji nie wiedzieli, kiedy mogą podejść i zapytać, bo on był zanurzony w modlitwie, bo on z nią rozmawiał. Takiej rozmowy my musimy się uczyć. Pamiętam, kiedy głosiłem rekolekcję koło Ostrołęki, tam w jednej z parafii szedłem z Komunią Świętą do chorych. W jednym z mieszkań spotykam 100-letnią kobietę, bardzo żywą, bardzo mającą rzeczywiście dobrą pamięć. I ta kobieta, która kilka miesięcy temu odeszła do Pana, ona opowiada mi o swoim życiu i oto w pewnym chwili pokazuje mi figurkę Matki Bożej, taka jak ta. I mówi, proszę księdza, to jest figurka, którą mi dała moja mama. Poszła na pielgrzymkę pieszą, jeszcze przed wojną. I mówi mi matka, że rozmawiaj z nią często. Przyszła na pieszo z tą figurką i mi ją dała. A ja tak sobie wzięłam do serca, żeby z nią rozmawiać. I mam 100 lat. I ja sobie do niej mówię. A ona też mi mówi. Ona też mi mówi. Ileż mi pomagła w życiu. Ale wiecząc, kiedy wybudowaliśmy nowy dom, opowiada mi ta kobieta, wybudowaliśmy nowy dom, a było to zaraz przed wojną, to proszę księdza, mówi, w pewnym nalocie, pierwszy nalot, bombardowanie i bomba spada na nasz dom. Szczęśliwieśmy się uratowali. Z Gliszcza musieliśmy uciekać. Ale po kilku dniach wróciłam na te Zgliszcza i oto tam znajduję jedyną rzecz, która się ostała. Tę figurkę. Zabieram ją jak jakiś najcenniejszy skarb. Mimo, że straciliśmy wiele i tak z nią rozmawiam wciąż. Tak, kochani bracia i siostry. Trzeba ją odnaleźć czasem w takich Zgliszczach. Może wszystko ci się gdzieś tam zawaliło, zburzyło w życiu. Może w twoim sercu. Trzeba ją odnaleźć, bo ona tam jest. Bo ona nigdy nie opuszcza. Trzeba ją nam odnaleźć, Maryję, dzisiaj. W naszym życiu. W naszym działaniu. W naszych sercach. Kochani bracia i siostry, przecież ona daje znaki swojej obecności. Takie znaki tego, że jest pośród nas. Może wspomnę, kiedy pojechałem po raz pierwszy do Meczugorje, a pojechałem tam i zabrałem ze sobą grupę Rzymian, autokar, pielgrzymka z Rzymu. Mój znajomy, bliscy tam, którzy gromadzą się ze mną, często na modlitwie. Pojechaliśmy autokarem do Ancony. Tam wjechaliśmy na statek, by płynąć do Splitu. Całą noc na statku. Ogłaszam na statku modlitwę. Przed kopią Matki Bożej, wizerunku w niebowziętej. Kopią Matki Bożej z Niegowici, którą przez te lata przewiozłem w różne miejsca Europy. A we Włoszech odwiedziła ponad 200 parafii. I wciąż ten wizerunek pielgrzymuje. Obecnie modli się przed nim w swojej prywatnej kaplicy kardynał Iwan Diaz, któremu pomagam na co dzień. Były prefekt kongregacji do spraw ewangelizacji narodów. I mówi, chcę się modlić przed tym wizerunkiem. Bo to ja mówię, to wizerunek niezwykły. Kopia tego obrazu z Niegowici, przed którym modlił się młody ksiądz Karol Wojtyła w 1948 roku. Zabieram więc ten obraz, a zabrałem w różne miejsca. Zabieram do Meczugorje. I oto na statku, gdy się modlimy, 21. Wiele osób zebranych. Mówimy różaniec. Mówię do nich słowo. A potem mówię, takie mam wrażenie, jakbyśmy byli na Jeziorze Galilejskim z Jezusem. Noc, piękny księżyc, Ale mówię, co by było, gdyby przyszła burza? Ale my jesteśmy na łodzi z Maryją, byśmy ją musieli prosić. I oto naprawdę chwilę po skończonej modlitwie nadchodzi burza. Nadchodzi wielki sztorm, bo aż prawie 8 w skali Buforta. To wielkie 7-8-metrowe fale. Nie wyobrażacie sobie, może ktoś przeżył, co się dzieje ze statkiem. Klęczę przed obrazem Matki Bożej, a ludzie leżą na ziemi, płaczą i proszą, żeby to się jak najszybciej skończyło. Moi drodzy, to wszystko trwało 4 godziny. Gdzieś tam na środku morza. Kryczałem przed nią i mówiłem, Matko Najświętsza, pomóż, ratuj nas. Wiem, że Ty nas nie pozostawisz. Po 4 godzinach uspokoiły się fale. Tak, drodzy moi, czasami jest tak w naszym życiu. Mamy taki sztorm. Czasami jest długi czas, kiedy musisz klęczeć, ale tylko musisz klęczeć i prosić w czasie tego stormu. Może nie tak szybko on minie, ale na pewno minie wieczny, bo jest ona. I zmieni się Twoje życie i Twoje serce. Bracia i siostry, gdy zajechaliśmy do Meczugorje, wtedy, pamiętam, trwały rekolekty dla kapłanów. Przyjechało tam około 500 księży z różnych krajów świata. Do tamtego miejsca by uczestniczyć w rekolekcjach, takich corocznych, w jednym z takich namiotów specjalnie przygotowanym do tego. I oto ojciec Milienko, który zajmował się przygotowaniem tych rekolekcji, mówi, słuchaj, może byś dał obraz do tego namiotu, no i w czasie rekolekcji będzie. I żebym powiedział kilka słów, taką konferencję o Matce Bożej Niebowziętej z Niego bić. I mówiłem wtedy. Moi drodzy, w ciągu tego tygodnia tam pobytu w Meczugorje, pomyślałem, pojadę, odwiedzę jakiegoś księdza obok Meczugorje, jakiegoś proboszcza. Pojechałem 20 kilometrów od Meczugorje do jednej z parafii. I oto proboszcz tamtejszy mówi mi, że my mamy tutaj obóz dla uchodźców, biednych, którzy żyją tam jeszcze od wojny. I mówi, może ksiądz by przywiózł ten obraz i byśmy tutaj wspólną modlitwę zrobili. Więc umówiłem się, że przyjedziemy tam w ostatnim dniu pobytu w Meczugorje, gdy już będziemy w drodze powrotnej. I oto, kochani moi, w tym dniu przyszedł Iwan, jeden z widzących tam z Meczugorje. Uklęknął wśród tych 500 kapłanów, no i miał objawienie przed tym obrazem. My widzimy, rozmawia z kimś, on przecież nie widzimy. A ja tak klęcząc sobie w tyle mówię, Matko Boża, chodź z nami tam do tych dzieci. Zapraszam Cię w tym wizerunku, błogosław. No i kiedy skończyło się, weszliśmy do autokaru, ja wziąłem obraz na swoje, na przodzie siedziałem, wziąłem na kolana i trzymam i odmawiamy różaniec, mówię, w tej drodze 20 kilometrów, która nam pozostaje do dojechania tam na to miejsce, odmówimy modlitwę. I zacząłem różaniec. I kiedy mówimy zdrowaś Mario, ja czuję, że w jej wizerunku płynie zapach róż. Więc tak trochę pytam, czy ktoś ma różaniec, taki różany, że pachnie nikt. I oto wtedy przychodzi mi, przypominam sobie, przecież Ty mnie tu zaprosiłeś. Przecież słyszę, jak mówię do niej, chodź z nami, Mario. Ileż musiałem mieć dzisiaj, to mówię, jest w internecie to świadectwo i Ojcu Świętemu kardynałowi Komasli przekazali, że miałem odwagi, ale takiego zaufania jej. I mówię, Mario, Ty jesteś tutaj z nami. Mówię do mikrofonu, przerwaliśmy modlitwę różańcową i mówię, ona tu jest, Matka Najświętsza. Mario, proszę Cię, by oni poczuli Twą obecność wśród nas. I oto wtedy, ale to ogromne fale zapachu, to tak jakby ktoś z dmuchawy jakiejś dmuchał na cały autokar,
że wszyscy do ostatniego miejsca czują cały zapach róż w autokarze. Ludzie na kolana, na siedzenia, w przejściu zaczęli wołać: Maryjo, jesteś tu między nami. Widzę tego pułkownika wojskowego z Rzymu, który był takim sceptykiem, który mówi: nic tu nie ma. A on z rączkami złożony, ja go widzę dziś na siedzeniu i płacze. I oto ktoś mówi: zobaczcie, co się dzieje przez okno. Kierowca musiał zatrzymać autokar, bo oto w tym momencie, gdy ten zapach takich róż w autokarze, patrzymy, a słońce zaczyna wirować. Ono wiruje i jakby zniża się do nas. A ze słońca widzimy, pulsuje hostia. Jezus Chrystus. IHS. Moi drodzy, myśmy myśleli, że chyba ulegliśmy wypadkowi. Przecież to się nie może wydarzyć. Ale po kilku minutach, gdy już wszystko minęło, wiedzieliśmy. Ona dała swój znak, że jest. Ona ci da taki znak. Ona przychodzi w wielu objawieniach prywatnych. Ona przychodzi, by otworzyć nam oczy, by zauważyć jej obecność. Kiedy realizowałem film dokumentalny o świętych, dwóch świętych, ojcu Pio i Janie Pawle II, spotkanie dwóch świętych, przeprowadziłem rozmowę z kobietą, z Włoszką. Dzisiaj to już starsza osoba. Urodziła się bez źrenic. Nie ma źrenic. A więc niewidoma. Matka w wielkim cierpieniu, bo to córeczka niewidoma, bez źrenic, jedzie do stanu Giovanni Rotondo. Żyje jeszcze ojciec Pio. I oto prosi: ojcze Pio, zobacz, moje dziecko nie widzi, nie ma źrenic. A ojciec Pio kładzie na nią ręce i modli się. Dziewczynka zaczyna widzieć. I od tamtego czasu minęło wiele lat. Dziś to już jest starsza kobieta, której wzrok nie polepszył się, ani nie pogorszył. Nieustannie taki sam. Czyta, ogląda, po prostu widzi. Wbrew naturze. Bez źrenic. Jeździ po wielu sympozjach. Ostatnio, jak mi mówiła, była w Indiach i tam na zjeździe okulistów profesor, który ją zaprosił, mówi po spotkaniu, weszli do gabinetu, klęka przed nią. Mówi: proszę pana, czemu pan klęka? Bo ja klękam przed wielkością Boga. Mówię o tym, że tak jak ojciec Pio i ten cud trwa nieustannie, położył ręce na tej kobiecie, która widzi, a ma dokumenty. Pokazywała mi: jestem osobą niewidzącą. Państwo nie może nikt uznać jej za widzącą, bo nie ma źrenic. Więc ma dokumenty osoby niewidzącej, a ona widzi. I oto ten okulista, profesor w Indiach, mówi: ja nie klękam przed panią, ale przed wielkością Boga. Ja tak myślę, że my czasem jesteśmy jak ta niewidząca, która uwidziała, zobaczyła, gdy on położył na nią ręce. Kiedy Matka Boża położy na nas ręce, żebyśmy otworzyli oczy, a my jesteśmy jak niewidzący. Nie zauważamy wielu znaków. Nie zauważamy zabiegani, zatroskani o życie, bardzo zatroskani. Często biegniemy w życiu, nie zatrzymujemy się, a oto ona jest obok. Tylko trzeba otworzyć oczy. A oto Chrystus jest obok, tylko trzeba otworzyć oczy. Kochani bracia i siostry, dzisiaj, kiedy konsekrujemy nasze serca Maryi, trzeba nam otworzyć te oczy, że ja jestem jej synem i córką, że ja nie jestem sam, Tak, umiłowani, ona przychodzi nam z pomocą za życia i po śmierci. Mówiłem wczoraj, przytaczałem słowa tej wielkiej kobiety, która miała wielki dar. Simma, Maria Simma z Austrii, do której przychodziły dusze z czysta cierpiące, za jej życia. I oto zapytano Simmę, Marię Simmę. Zadano jej takie pytanie. Jaką rolę pełni Najświętsza Dziewica wobec dusz czystowych? Tam, w czyściu, gdzie się zapewne wszyscy znajdziemy. Jaką rolę Maria pełni? Wtedy Maria Simma odpowiada. To, co mówią mi dusze, które przychodzą z czysta. Mówią mi, że Maria przychodzi tam często, aby je pocieszać. Nigdy tam nie przychodzi Jezus. Przychodzi Maryja. Przychodzi i pociesza i mówi im o tych rzeczach dobrych, które uczyniły za życia. Dodaje im odwagi. Pyta Maria Simma, czy są jakieś szczególne dni, w których je uwalnia, których zabiera z czysta duszę. A ona odpowiada tak. Przede wszystkim w dzień Bożego Narodzenia, w Wielki Piątek, w dzień w niebo wstąpienia Jezusa i w dzień swego w niebo wzięcia. Tak, ona tam idzie, by zabrać w te święto. Ona idzie do czyśćca, by ich zaprowadzić do Jezusa. Ale ona idzie każdego dnia do nas, do Ciebie, do domu, do Twojego życia, żeby Cię przyprowadzić też do Jezusa.